W studiu Radia UWM FM gościmy dziś pana doktora Miłosza Babeckiego z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, konkretnie z Katedry Badań Mediów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy dziś rozmawiać o takich naukowych wakacjach. To już kolejna rozmowa z naszego takiego minicyklu. Jak pan spędza wakacje właśnie od tej naukowej strony?
To jest tak, że wakacje są takim okresem, w którym można poświęcić nieco więcej czasu na takie zainteresowania swoje, które oczywiście w moim przypadku łączą się z mediami, z grami wideo, z algorytmami sztucznej inteligencji, ale nie zawsze jest czas na to w roku akademickim, no bo oczywiście na pierwszym miejscu jest praca, są zajęcia, jest pisanie artykułów, a potem, kiedy rozpoczynają się wakacje, no i w tych wakacjach właśnie w tym oknie my musimy wykorzystać nasze urlopy. Jest oczywiście trochę odpoczynku, no ale zawsze gdzieś tam jest ta taka ciekawość, która sprawia, że nie można obojętnie przejść wobec tego, co dzieje się w mediasferze. Dzieje się bardzo dużo i dzieje się twitterowo, bezprecedensowe wydarzenia i dzieje się cały czas w obszarze sztucznej inteligencji. Z takich analiz wynika, że w kwietniu 2023 do internetu trafiło ponad 1000 nowych algorytmów sztucznej inteligencji i chce się to wszystko sprawdzić. No i wakacje są takim okresem, gdzie właśnie trochę po godzinach, gdzie się już trochę odpocznie, można na nieco dłużej posiedzieć sobie wieczorem przed komputerem, posłuchać muzyki i posprawdzać to wszystko, co chciałoby się sprawdzić, a na co może właśnie nie ma czasu w roku akademickim.
Testuje pan może możliwości czatu GPT?
Tak, tak. Zaprzyjaźniłem się jakiś czas temu z czatem GPT i muszę powiedzieć, że fascynacja splatała się gdzieś z taką odrobiną lęku, ale też z pewnym rozczarowaniem, bo ja postanowiłem potestować ten czat GPT w kilku takich sesjach i byłem trochę zawiedziony, że on nie pamięta poprzednich sesji. To znaczy, ilekroć się do czatu GPT logowałem i się z czatem witałem, wolę być uprzejmy dla sztucznej inteligencji, mając na myśli chociażby w pamięci takie filmy jak Terminator, Dzień Sądu, wolę jej nie irytować, nie denerwować, to okazało się właśnie, że ona tych sesji poprzednich nie pamięta. I każda nowa sesja jest taką, jak gdyby sesją pierwszą. No ale też obserwuję to, co różni użytkownicy wpisują w formie zapytań. Te zapytania są najróżniejsze, od na przykład diety na 1300 kalorii, po jakieś sposoby spędzania czasu za ileś tam złotych dziennie, po przepisy na różnego rodzaju potrawy, więc to. No a poza tym bardzo fascynują mnie te wszystkie algorytmy, które pozwalają nam generować zdjęcia, generować grafiki, no bo sztuczna inteligencja, która nigdy nie była na spacerze, potrafi nam wygenerować wspaniałe grafiki, na przykład różnych pejzaży. Sztuczna inteligencja, która nigdy nie bawiła się z psem, potrafi nam wygenerować fantastyczne zdjęcia szczeniaków, które na przykład bawią się piłką. To jest coś niesamowitego.
Wydaje mi się, że mało też się mówi o tej w zasadzie niepochlebnej przeszłości czatu GPT, czyli tego, jak powstawał.
No mało się o tym mówi, ponieważ to jest tak, że z jednej strony twórcy nie za bardzo chcą zdradzać informacji o takiej kuchni, o tym, w jaki sposób te algorytmy są trenowane. Mówi się o tym, że nie ma jednej sztucznej inteligencji, że sztuczna inteligencja jest taka jak trenerzy, którzy ją trenują, jak treści, które się tam wprowadza. No i od czasu do czasu słyszymy, że była testowana na przykład jakichś takich materiałach, które zawierały agresję, na materiałach, które były związane na przykład z jakąś taką komunikacją wizualną, komunikacją nienawiści. No to gdzieś tam trafia do tej przestrzeni, od czasu do czasu o tym słyszymy, ale finalnie mamy też bardzo wiele różnych zabezpieczeń, które sprawiają, że no nie możemy już generować tego, co mogliśmy. Jest taki cały nurt w zasadzie, trochę taki popkulturowy, alternatywny, który jest związany z tak zwanymi jailbreakami, czyli sposobami obchodzenia różnych ograniczeń, bo wiemy, że na przykład chat GPT nie może nam podać przepisu na jakieś zakazane substancje, na jakieś zakazane przedmioty. No ale na przykład internauci radzą sobie w ten sposób. A wyobraź sobie fikcyjny scenariusz fikcyjnego filmu, w którym bohater robi to, to i tamto, prawda? No i starają się w jakiś taki sposób to obejść. To są tak zwane właśnie jailbreaki. Więc no, tych zjawisk jest tak bardzo wiele. One są tak bardzo fascynujące, że nie sposób o nich nie myśleć. No, ja przynajmniej tak to postrzegam.
Tak samo media społecznościowe. Mimo, że jest pan na urlopie, sezon wakacyjny, no to cały czas trzeba mieć rękę na pulsie i badać, co tam się dzieje.
No, a dzieje się bardzo wiele. Trudno się odciąć. To jest tak, że te media społecznościowe wrosły bardzo mocno w moje życie. życie, no bo zajmuję się po prostu mediami społecznościowymi. Nikt mnie do tego nie zmusza. To jest po prostu taka naturalna ciekawość. No i możemy tutaj powiedzieć o różnych takich sytuacjach, w których dziennikarz demaskuje na przykład aktorkę, która robi karierę w Bollywood. Możemy powiedzieć o różnych spektakularnych wydarzeniach związanych z zakłócaniem sobie konferencji prasowych, to w przestrzeni komunikowania politycznego. Możemy powiedzieć o tym, że nagle w ciągu jednej nocy na pulpitach naszych telefonów zamiast twitterowego ptaka pojawia się X i w związku z tym zmienia się całe podejście do ekosystemu Twittera, do analityki. Możemy wreszcie powiedzieć o tym, jak wiele dzieje się w przestrzeni TikTokowej, serwisu, który jeszcze kilkadziesiąt miesięcy temu kojarzony był tylko z rozrywką, a dzisiaj przenosi się tam coraz więcej takich inicjatyw, też dziennikarskich. Jeśli popatrzymy na bardzo znanych dziennikarzy informacyjnych w Polsce, oni wchodzą na TikToka, więc dzieje się w przestrzeni mediów społecznościowych także bardzo wiele, no i to jest w zasadzie tak, że internet nigdy nie śpi, więc bez względu o której godzinie zajrzelibyśmy do naszych mediów społecznościowych, tam zawsze dzieje się coś ciekawego, coś ważnego, albo po prostu coś się dzieje. I to jest też taka trochę nauka może dla mnie, albo takie też wyzwanie, żeby sobie stawiać takie granice, żeby jednak ten czas ekranowy nie wypierał tego takiego czasu związanego z odpoczynkiem, na przykład takim czysto rekreacyjnym, nie wiem, z pójściem na basen, z jazdą na rowerze. To w urlopie trzeba umieć sobie jakoś podzielić. Ja się tego cały czas uczę.
No właśnie chciałam zapytać, czy podejmuje się pan takich detoksów internetowych?
Staram się. Tak, staram się z tego względu, że to jest tak w moim przypadku, że fascynacja i praca to są kwestie związane właśnie z mediami społecznościowymi. I bardzo ważne jest to, żeby się gdzieś w tym wszystkim nie zagubić. To znaczy te detoksy no, muszą łączyć się na przykład z takim czasem, który jest dla rodziny. Kiedy jestem z rodziną, nie korzystam z mediów społecznościowych, nie korzystam z ekranów, dbam o ten work balance, czy jakbyśmy to jeszcze inaczej powiedzieli, life balance. To jest tylko czas dla mnie i dla mojej rodziny. Kiedy jest weekend, oczywiście przeglądam gdzieś tam rano po obudzeniu się media społecznościowe, natomiast potem już w ciągu dnia staram się tego czasu tak nie trwonić na patrzenie w ekran, ponieważ poza ekranami jest realny świat, w którym warto być obecnym.
Realny świat zachęca do tego, by z niego też korzystać, ale zachęca też świat wirtualny, który pan bada, w związku z którym będzie pan podejmował kolejny projekt naukowy.
Tak, to jest taki projekt naukowy, który jest związany z postępowaniem grantowym Nauka dla Społeczeństwa 2. Czekam teraz na rozstrzygnięcie tego projektu, na wyniki postępowania konkursowego. Pomysł, który miałem, który mieliśmy w zespole, jest pomysłem związanym z tym, żeby w oparciu o interfejs do wirtualnej rzeczywistości stworzyć symulator studia radiowo-telewizyjnego. Jeśli ktoś chciałby na przykład tworzyć program radiowy, tworzyć program telewizyjny, tworzyć swój podcast, pracować z kamerą, ale na przykład nie ma dostępu do chociażby takiego studia, w jakim jesteśmy teraz, nie ma dostępu do konsolety, do mikrofonów, a chciałby jednak się tego nauczyć, no to może sięgnąć po okulary do użytkowania wirtualnej rzeczywistości. Te, które są dzisiaj bardzo powszechne i relatywnie cenowo dostępne na rynku, są tańsze mniej więcej o 1/3 od takich laptopów, które możemy sobie kupić, żeby chociażby, nie wiem, pisać prace zaliczeniowe, grać w gry, sprawdzać pocztę. I ponieważ one są dość powszechne, to pomyślałem, żeby w oparciu o nie realizować właśnie taki projekt stworzony z robieniem aplikacji, która składałaby się z takich dwóch elementów. Jeśli ktoś jest bardziej pasjonatem radia, interesuje się bardziej radiem, to po założeniu okularów może się znaleźć w wirtualnym studiu radiowym. Natomiast jeśli ktoś jest bardziej zorientowany na obraz, na telewizję, na YouTube'a, na działanie w przestrzeni takich serwisów społecznościowych, chociażby jak TikTok, czy chociażby jak Instagram, no to może się nauczyć takich podstaw oczywiście, bo to nie jest pomysł, w którym ja chciałbym zrealizować kompletny, bardzo szczegółowy tutorial tworzenia treści dla telewizji, dla radia. No, oczywiste jest to, że to w pewnym sensie musi być jakoś uproszczone. No i napisałem taki wniosek grantowy. Trzymam teraz kciuki. Powiedziałem wszystkim znajomym i przyjaciołom, żeby też koniecznie trzymali kciuki i generowali tę pozytywną energię, no bo bardzo chcielibyśmy, żeby ten projekt został doceniony i żebyśmy mogli z tym pomysłem wystartować.
Pozornie mogłoby się wydawać, że jest to projekt, którego celem jest rozrywka.
Rozrywka w pewnym sensie tak, bo no najlepsze projekty, które realizuje się w oparciu o takie cyfrowe interfejsy, to są jednak projekty, które nas angażują. Jeśli chcemy coś robić, to coś musi w jakiś sposób rozpalać naszą wyobraźnię. W przypadku takiej nauki poprzez działanie działanie, poprzez różnego rodzaju tutoriale, poprzez grywalizowanie sobie różnych zadań, pracuje się najlepiej. No bo rozrywka jest takim koniem trojańskim, który sprawia, że najwięcej w naszym umyśle zostaje w postaci takiego doświadczenia, nie tylko teoretycznego, ale także praktycznego. No i mówimy w przestrzeni gier wideo, którymi też się zajmuję, o tym, że to jest grywalizowanie czy gamifikowanie i to są mechanizmy, w oparciu o które chcielibyśmy realizować te scenariusze dla wirtualnej rzeczywistości.
Kolejnym obszarem, na którym skupia się pan i trzyma pan rękę na pulsie, no to jest właśnie ta przestrzeń związana z grami, konkretnie serious games.
Tak, to jest taki temat, który no, jest moją fascynacją od bardzo, bardzo dawna. To są serious games, a w ramach serious games taka odmiana czy odmiany, z jednej strony to są gry społecznego oddziaływania, czyli social impact games, to są gry, które nazywamy rehabilitation games, takie gry, które pozwalają nam powracać do zdrowia po jakichś wypadkach, kontuzjach, po przebytych chorobach, na przykład po COVID-zie w kontekście pandemii SARS-CoV-2. I w tej przestrzeni na całym świecie dzieje się również bardzo wiele, z tego względu, że coraz więcej czasu poświęcamy grom. A ponieważ doba jest skończona, to są tylko 24 godziny, to wiadome jest, że jeśli poświęcamy na coś więcej czasu, to na coś tego czasu musimy poświęcać mniej. I to jest tak, że gracze spędzający bardzo wiele czasu przed komputerami, czy w kontakcie z urządzeniami mobilnymi, na których przecież też mogą grać, mogą przy okazji tej gry czegoś się nauczyć. I serious games, czy ten wymiar social impact games, to są takie gry, które właśnie mogą na coś zwrócić uwagę. Na przykład w kontekście kryzysu klimatycznego mogą zwrócić uwagę na to, jak racjonalnie korzystać z takich zasobów, które się wyczerpują, czyli na przykład z wody, albo jak segregować śmieci, albo jak zwracać uwagę na różne symptomy związane być może z chorobami, które rozwijają się w naszym organizmie. I tymi grami zajmuje się badawczo, zajmuje się zawodowo, bo prowadzę też przedmioty na kierunku dziennikarstwa i komunikacja społeczna, które są z tym związane. Ale to jest oczywiście takie moje zainteresowanie, które wynika z tego, że oprócz innych aktywności ja też jestem graczem. Tylko interesują mnie przede wszystkim takie gry, które poza funkcją dostarczania rozrywki niosą ze sobą jeszcze coś innego. I w związku z tym realizuję taki projekt od ponad 2 lat, który zatytułowałem Metaphor Games. To jest podcast, w którym opowiadam, jak to mówię, o super cechach, super mediów, jakimi są gry wideo, bo one rzeczywiście są takimi super mediami. Integrują trochę to, co telewizyjne, radiowe, prasowe, ale są interaktywne, pozwalają nam działać. No i w ramach tego opowiadam o tym, jakie są gry społecznego oddziaływania.
A pamięta pan ten konkretny moment, w którym zajarzyła się może ta lampka zainteresowania tą przestrzenią?
Chodzi o tę przestrzenię gamingową?
Tak.
Tak, pamiętam. To był rok 1986. Ja byłem wtedy dzieckiem. To były czasy, kiedy nie każdy z nas miał komputer. A ci, którzy komputer mieli, byli naprawdę szczęściarzami, którzy albo ten komputer dostali na przykład w paczce od rodziny z zagranicy, albo ktoś wyjechał za granicę i ten komputer kupił. I ja pamiętam tę grę, w którą grałem po raz pierwszy. To gra pod tytułem Slime is Mine. O takiej, no powiedzielibyśmy, dość absurdalnej może fabule, bo bohaterką tej gry jest żaba, która jest astronautką, podróżuje na pokładzie statku kosmicznego i w pewnym momencie coś się z tym statkiem dzieje. Kończy się paliwo, napęd, nie wiem. Żaba musi wylądować na jakiejś asteroidzie i jak taki kosmiczny górnik zagłębić się pod powierzchnię tej asteroidy, żeby znaleźć ten kruszec, który będzie paliwem. Ja tę grę zapamiętałem nie ze względu na fabułę, chociaż pamiętam ją dość dobrze, ale pamiętam, że kiedy gra się rozpoczynała, to z głośników telewizora, bo wtedy komputery podłączały się tak jak konsole do telewizorów, ja usłyszałem 2 słowa, get ready, i pomyślałem sobie wtedy, wow, komputery mogą mówić. I pamiętam to doświadczenie bardzo, bardzo mocno. Zapomniałem tytuł tej gry na bardzo wiele lat, ale kiedy pojawił się YouTube, pojawiły się różne inne możliwości, ja poprzez szereg zapytań zlokalizowałem tę grę, pamiętałem jej grafikę i poświęciłem tej grze jeden z odcinków swojego podcastu, no bo zdałem sobie sprawę już potem jako dorosły człowiek, że to był właśnie ten element, te 2 słowa, get ready, to było coś, co sprawiło, że ja pomyślałem, że to naprawdę są super media. A potem było wiele takich różnych etapów, na przykład rozwijające się interfejsy. To, że klawiatura i myszka były zastępowane przez coraz doskonalsze joysticki, przez pojawiające się kierownice, pojawiające się drążki sterowe, bo przecież można było grać w symulatory lotnicze. Potem pojawiła się wirtualna rzeczywistość i kontrolery. No i nie sposób o tym wszystkim nie myśleć, jeśli ktoś zajmuje się grami cyfrowymi. Możemy wykorzystać takie interfejsy do bardzo wielu różnych działań. Wirtualna rzeczywistość i kontrolery mogą nam na przykład pozwolić nauczyć się tego, jak prowadzić resuscytację w środowisku wirtualnej rzeczywistości. rzeczywistości. Potem wyłączamy ten interfejs, odkładamy okulary do pudełka, ale umiejętność pozostaje.
To hasło Get Ready wziął pan bardzo serio.
Tak, tak myślę sobie trochę metaforycznie, że Get Ready stało się taką metaforą tego, czym ja się zajmuję. Przygotowałem się jakoś do takiego skoku, bo tam po tym Get Ready ta żaba w tym swoim statku kosmicznym tak bardzo dynamicznie ruszała do przodu, poszukując tych kruszców, które miały napędzać jej statek i ja właśnie stanąłem na takim trochę wyścigu, na starcie. I kiedy okazało się, że siedząc na przykład w domu, mogę mieć dostęp do całego świata, mogę mieć studio podcastowe w domu, mogę sobie w oparciu o różne algorytmy czyścić, odszumiać dźwięki, opowiadać o tym, że mogę się na przykład w wirtualnej przestrzeni spotykać z ludźmi, z którymi na przykład ze względów czysto logistycznych nie mógłbym porozmawiać. W zeszłym roku rozmawiałem z badaczem gier wideo, który mieszka i pracuje w Iranie. Prawdopodobnie gdyby nie łącza internetowe, nigdy nie moglibyśmy ze sobą porozmawiać, a tu możemy przeprowadzić wywiad i w formie specjalnego odcinka podcastowego to opublikować, no to gdyby nie te wszystkie elementy i trochę też pandemia, bo w pandemii, kiedy mieliśmy zajęcia online, kiedy na tym biurku musiała się pojawić na przykład jakaś przystawka, musiał się pojawić mikrofon, musiał się pojawić jakiś lepszy statyw do mikrofonu, jakieś oprogramowanie do komputera, to nagle okazało się, że to biurko jest trochę takim biurkiem w studiu radiowym. No dlaczego tego nie wykorzystać?
No i już teraz możemy zaprosić na kolejny etap pana podcastu, premiera kolejnego sezonu, kiedy?
Kolejny sezon to jest październik, natomiast pomiędzy sezonami, pomiędzy sezonem drugim a sezonem trzecim, w wakacje realizuję takie koncepty związane z odcinkami specjalnymi. Teraz tego lata nazywa się to Słoneczny Set od Metaphor Games. Premiera pierwszego słonecznego seta w piątek. To zawsze jest pierwszy piątek miesiąca, godzina 12 w samo południe jak w Westernie. Zapraszam wszystkich słuchaczy do śledzenia podcastu Metaphor Games. Będziemy rozmawiać o bardzo ciekawej odmianie gier wideo, która wymaga od nas takich trochę działań związanych z tworzeniem modeli z papieru, z gliny, z drewna, ale szczegóły w podcaście premierowo w pierwszy piątek miesiąca o 12.
Zapraszamy. No i też bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.